Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. I jednocześnie zaproszenie na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który chcemy podjąć przez te najbliższe minuty na naszych antenach, brzmi w następujący sposób. Kształtowanie patriotyzmu w rodzinie. Bardzo się dobrze składa, ponieważ ten czas, który przeżywaliśmy, jakże obfitował w różnego rodzaju wydarzenia patriotyczne. Bo i 230. rocznica ustanowienia Konstytucji 3 maja, bo i 100. rocznica 3 Powstania Śląskiego, a 2 maja to również święto flagi Polonii, Polaków za granicą. Także tych sposobności do świętowania i do takich swoistych lekcji patriotyzmu w naszych rodzinach mieliśmy ostatnim czasem wiele sposobności. Wraz z nami jest pan Piotr Boroń, historyk, pedagog, senator 6. kadencji, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010. Serdecznie witam, pozdrawiam panie senatorze na antenie Radia Maryja oraz Telewizji Trwam.
Witam ojca redaktora i witam bardzo serdecznie szanownych telewidzów.
Tak, pozdrawiamy również radiosłuchaczy, którzy także są wraz z nami, łącząc się i już na samym początku także zapraszamy do współtworzenia czasu naszego spotkania, bo ta wymiana myśli, doświadczeń jest niebagatelnym doświadczeniem i to jest dla nas również wielce ubogacające, że to nie jest tylko pewnego rodzaju monolog z tej strony, ale jest to pewnego rodzaju dialog, w którym chcemy wykuwać również właśnie ten temat, który dzisiaj podejmujemy, kształtowanie patriotyzmu w rodzinie. Panie senatorze, tak utarło się pewnego rodzaju też takie przeświadczenie, że za patriotyzm to odpowiedzialna jest szkoła i to prawda, w dużej mierze, prawda, w tej przestrzeni szkoły jest ten patriotyzm i oby tak było, krzewiony, rozwijany i pielęgnowany, ale przestrzeń rodziny to chyba taka pierwsza przestrzeń, w której patriotyzm powinien być pielęgnowany, rozwijany i krzewiony. I od tego pytania może rozpocznijmy właśnie od źródła tego patriotyzmu w naszym życiu, gdzie to źródło powinno wybijać z całą mocą i siłą. A zanim do tego jeszcze dojdziemy, to panie senatorze, może rozpocznijmy od fundamentu, to czym dla pana senatora, bo pan senator i, prawda, i historyk, i pedagog, i również polityk, to te różne perspektywy życia i patrzenia na rzeczywistość patriotyzmu. Czym zatem dla pana senatora jest patriotyzm?
Patriotyzm ma wiele cech wspólnych z pobożnością i z religijnością. A w Polsce w ogóle to bardzo idzie w parze. Według mnie dzieje naszej pobożności, chrześcijaństwa w Polsce i dzieje polityczne państwa, dzieje narodu tak bardzo się sprzęgły, że właściwie to już jest nie do oddzielenia. Stąd również świętujemy różne uroczystości narodowe i patriotyczne również w kościele. Znajomi cudzoziemcy bardzo często, gdy ich prowadzę do kościoła, dopytują mnie potem, że jakże ciekawy jest w Polsce kościół, w którym splatają się mocniej niż na przykład u nich właśnie te wątki patriotyczne z religijnymi. Właściwie w każdym pokoleniu Polacy na przykład święcili, błogosławili swoje sztandary w kościołach. Duchowieństwo włączało się jak mało gdzie na świecie w dążenie do niepodległości, niezależności państwa, do suwerenności narodu polskiego. to jest właściwie, można powiedzieć, już nie do rozdzielenia. Historia Kościoła i państwa polskiego są bardzo łączne, a kto chciałby to widzieć inaczej, ten po prostu zaprzecza historii. W związku z tym też dla mnie patriotyzm z jednej strony powinien przejawiać się w jakichś formach zewnętrznych, a z drugiej strony powinien być gdzieś głęboko w naszym sercu i w naszej duszy jako takie i w sumieniu jako takie najgłębsze, powiedziałbym wręcz intymne odczucie, przekonanie o naszych zobowiązaniach wobec ojczyzny. Ja jestem autorem wielu śpiewników i zwykłem we wstępie właśnie, przepraszam, że się powtórzę, ale podkreślać to, że piękną rzeczą jest śpiewać piosenki patriotyczne. No ale po pierwsze, nie może się na śpiewaniu kończyć, bo to tylko jakiś zewnętrzny przejaw, a najważniejsze to, co w sercu. Ale z drugiej strony nie bójmy się też, nie wstydźmy się okazywać naszych uczuć patriotycznych. Pofolgujmy sobie, jak to dawniej mawiano, również w jakichś ceremoniach, bo to jest też po prostu potrzebne. I tu znowu widzę pewne paralele, prawda, z kultu religijnego, kiedy na przykład mamy do czynienia z procesją pobożną, na przykład Boże Ciało, prawda, pokazujemy tam, że my chcemy Boga. A z drugiej strony mamy jakieś pochody patriotyczne i to też ma sens. Jedno i drugie. I nie dziwię się, jeżeli nawet na tych pochodach patriotycznych śpiewane są pieśni religijne, czy też na przykład, jeżeli pamiętamy to przecież z dawnych, no czy też nie tak dawnych jeszcze dla nas czasów, kiedy w kościołach śpiewanie Boże coś Polskę było właśnie bardziej aktem patriotyzmu, a zresztą no właśnie nie da się tego rozdzielić.
Panie senatorze, bardzo dziękuję za ten wstęp, za to również połączenie tych dwóch rzeczywistości, które są nierozerwalne, jeśli chodzi o naszą historię, naszej ojczyzny od 1055 lat w historii naszej ojczyzny, czyli od początku wpisane jest chrześcijaństwo, wpisana jest wiara,
stąd też ta
dwa elementy są nierozerwalne, prawda, z sobą.
Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to nawet PRL przecież uznał, że początek państwa polskiego to jego chrzest.
Tak, 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 dokładnie tak. I teraz pan senator również wspomniał o ceremoniach, które mają miejsce w przestrzeni, czy to właśnie zarówno przestrzeni wiary, przestrzeni kościelnej, jak i również w przestrzeni szkolnej, o której na początku też wspomnieliśmy, prawda? Bo to od małego młodzież, dzieci przede wszystkim są uczone i postawy podczas śpiewu hymnu i pewnego rodzaju szacunku do barw narodowych, do godła. O tym jest mowa, o tym jest pewnego rodzaju też edukacja w tych latach szkolnych. Ale te ceremonie w obrębie naszego domu rodzinnego. Jakie tutaj ceremonie moglibyśmy tak wydobyć, wyeksponować w tym również takim rodzinnym patriotyzmie, który jest przekazywany? Ponieważ to jest też bez wątpienia rzeczywistość, która jest bardzo indywidualna, bardzo osobista. Tutaj nie można gdzieś tam podciągnąć wszystkich pod jedno, prawda, bo to każdy jest inny, ale pewnego rodzaju właśnie ten przykład, bo przykład pociąga. Słowa pouczają, a przykład pociąga. I jaki przykład, jakie formy tego przykładu w takim naszym rodzinnym środowisku możemy dawać temu najmłodszemu pokoleniu?
Ja może jeszcze na początek posłużę się moją siwą brodą i wspomnę, jak to było, gdy ja byłem mały. W tym tak zwanym PRL-u szkoła oficjalnie uczyła czasem nawet kłamstw. No, znamy może najgłośniejsze, najbardziej bolesne kłamstwo katyńskie. I w ogóle, no, szkoła była przecież, wychowywała w duchu ateistycznym, tak można powiedzieć generalnie podsumować tamte czasy. I następował potężny rozdźwięk między tym, co mówiło się w domu. Dom był ostoją, tak jak w XIX wieku dworek szlachecki, tam przetrwała polskość, tak po prostu w rodzinie po II wojnie światowej polskość przetrwała. Tam były poprawki do tego, czego uczono w szkole. Dopowiadano mama czy tata, jeżeli byli na odpowiednim poziomie wyedukowani, potrafili skorygować pewne wiadomości szkolne, często przez nauczycieli niedopowiedziane, a czasem niestety i kłamane. Wydaje mi się, że najlepiej jest, jeżeli dziecko nie doznaje tego rozdźwięku. Jeżeli szkoła, dom, media mówią rzeczy bardzo zbliżone. Przynajmniej jeżeli nie jest to jakaś otwarta wojna informacyjna. I do tego powinniśmy w ogóle dążyć. Ale poza tym oczywiście każda rodzina ma zupełnie inną wrażliwość, ma inne swoje własne dzieje rodzinne, wreszcie nawet ma jakieś różne poglądy, o ten stary polski spór endecko-piłsudczykowski na przykład, prawda? Myślę, że tutaj należy zostawić pewną przestrzeń z tej perspektywy państwowej, należy zostawić pewną przestrzeń do wolności w rodzinie. No i wreszcie, jeżeli nawet już rodzice, dziadkowie, ja tutaj kładę bardzo duży nacisk na to słowo dziadków, to oni chyba najlepiej przekazują polską tradycję. No, prawdę powiedziawszy, ja tęsknię za takim ułożeniem społecznym, w którym rodziny trzypokoleniowe bardziej funkcjonowałyby niż tylko dwupokoleniowe w małych mieszkaniach. To też była jakaś polityka tak zwanego okresu minionego. No ale w każdym razie spotykajmy się w rodzinie, spotykajmy się w szerokiej rodzinie i jeżeli przekaz jest podobny, nawet podobny w różnych rodzinach, to i tak trzeba pewne rzeczy indywidualizować. No, podam przykład, na przykład uczeń, uczennica gustuje bardziej w przedmiotach humanistycznych na przykład, albo w informatyce. I tu już zapewne będą różne klucze do tego, aby znaleźć odpowiedni język. Informatyk może oddać nieocenione usługi dla zorganizowania na przykład czegoś, na czym się zna, również i w przestrzeni medialnej. Natomiast historyk w inny sposób się zasłuży. Mówię o młodzieży, która jest bardzo chętna do podejmowania przeróżnych prac na tej właśnie niwie patriotycznej. Z tym zetknąłem się wielokrotnie i wystarczy czasem jakaś iskra, żeby młodzież podchwyciła te różne właśnie formy patriotyczne. Natomiast oczywiście trzeba też dopasować do różnej wrażliwości. No jeżeli wykazuje ktoś jakieś chęci muzyczne, to wiadomo, rodzina muzykująca, rzecz wspaniała, może oddać się właśnie bardziej przygotowaniem tej strony muzycznej. Nawet może coś wypracować dla innych. Natomiast jeżeli rodzina ma na przykład jakąś przeszłość swoją, która się splata, dajmy na to, z żołnierzami niezłomnymi, to tam będzie zupełnie inne wychowanie przez pryzmat tej osoby. I tutaj będziemy mieli na pewno do czynienia z wielką rozmaitością, a generalna zasada, do niczego nikogo nie zmusimy.
Tak, panie senatorze, Tutaj, przepraszam, że wydaję słowo, ale odkrywa się pewnego rodzaju przestrzeń. Tak, zobaczyłem się również na to tło, na którym pan się znajduje. I tak spoglądam, to tam widzę jakaś chyba zagroda, prawda, z czasów II Rzeczpospolitej. To chyba też i Piłsudski na kasztance, tak troszeczkę może zarysuję właśnie dla przede wszystkim radiosłuchaczy. To również jakaś postać, tak, także ta przestrzeń naszych domów, to również może być przestrzeń do tego, żeby tej lekcji historii patriotyzmu również udzielić temu młodszemu, czy przede wszystkim najmłodszemu pokoleniu, a taką fenomenalną lekcją patriotyzmu, bo patriotyzm ma bardzo różne oblicza i jeden z przejawów patriotyzmu jest znajomość historii swojej ojczyzny. To primo, a secundo to znajomość historii swojej rodziny. Bo gdybyśmy zapytali o naszych dziadków, no to jeszcze dziadkowie, imiona znamy, prawda, jeszcze kiedy oni żyli za naszego życia, no to tym bardziej, prawda? Ale gdybyśmy zapytali o naszych pradziadków, o imiona, o to, co na ich temat wiemy, to tutaj już by się pojawiły problemy. A idąc dalej, to już by byłyby pewnie bardzo poważne problemy w tym względzie. I są w naszych domach zdjęcia z właśnie gdzieś tam sięgających do historii naszych rodzin. Czy to nie może być przepiękna lekcja patriotyzmu i tej historii rodziny, która wpisuje się w patriotyzm właśnie w przestrzeni chociażby sięgnięcia do tej historii mojej własnej rodziny?
Ha, zacznę od przykładu, jak daleko to może się posunąć. Młodzież w wieku lat kilkunastu chce bardzo często obierać swoją własną drogę. I często robi to w opozycji do swoich rodziców. No, taka troszkę i natura przekorna musi się w tym wieku objawić. Natomiast byłem świadkiem tego, jak wspomnienia rodzinne w zadaniu domowym potrafiły niesamowicie scalić rodzinę, która wydawało się, że straciła wspólny język. Uczennica miała do szkoły przygotować zadanie o swoich przodkach, o ich wpisaniu się w historię Polski, jeżeli coś takiego byłoby, ewentualnie o historii swojej małej ojczyzny. Wybrała temat rodziny i poprzez rozmowy ze swoimi rodzicami tak bardzo zainteresowała się, w tym przypadku nawet bardziej zainteresowała się już swoją rodziną i można powiedzieć, że to na nowo rodzinę zgrało. Więc my tu mówimy o patriotyzmie, ale w drugą stronę to również działa. Wydaje mi się, że rzeczą naturalną zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej powinno być przygotowywanie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Ja wiem, że to czasem bywa sprawa przykra, więc można to zadać młodzieży jako jakieś zadanie ewentualnie dodatkowe, aby nie wzbudzić poczucia tragedii osobistej. Tu już oczywiście trzeba też z wyczuciem to zastosować. Jednakże, jeżeli uda się, a na ogół się to udaje, wzbudzić zainteresowania, jak wyglądała historia rodziny w dziejach narodu, to i zainteresowanie narodem, państwem, walką o niepodległość, bo nagle się okazuje, że pradziadek albo ktoś tam inny z rodziny przeszedł Syberię, albo odegrał jakąś pozytywną rolę w czasie II wojny światowej, albo nawet, co już jest przecież historią w PRL-u, na przykład czy to w Nowej Hucie bronił kościoła, czy też brał udział w wypadkach poznańskich, czy też na Wybrzeżu był po właściwej stronie, to potrafi no po prostu pociągnąć w myśl tej rzymskiej dewizy, którą ojciec wspomniał, verba volant, exempla trahunt. Przykłady pociągają, wzór bliskich krewnych. Natomiast oczywiście jest jeszcze takie życie codzienne, w którym warto, aby w rozmowach rodzinnych nawiązywać do daty. My mamy bardzo dużo rocznic. Media niektóre przypominają o tym, ale jest duża szansa, żeby właściwie o każdym dniu czegoś się dowiedzieć. I choćby krótkie nawiązanie, wyczucie, czy rodzina chce o tym rozmawiać, może wywołać bardzo ciekawe dyskusje, no czy też choćby jakąś tam nostalgię do pewnych wydarzeń historycznych, na przykład rocznicę wielkich zwycięstw polskich, powstań. No mamy tych świąt trochę w naszym kalendarzu. To wszystko może też ożywić życie naszego domu. A taka rzecz, no już przejdę do bardzo konkretnych jakichś przykładów. No choćby taka rzecz jak no, trzeba zawiesić flagę. W związku z tym na przykład u niektórych wypycha się tego syna, wnuka, idźże zawiesić tę flagę. No i to jest taka trochę dla niego katorga, że on musi zrobić jeszcze jakąś tam jedną rzecz i tą drabinę wyciągnąć i się jeszcze wygimnastykować, żeby rozwinąć tam w odpowiednim miejscu, umocować. Przydarzyło nam się kiedyś, że goście przyjechali do nas 10 listopada. No i ja chciałem jeszcze wieczorem wywiesić flagę, żeby na 11 od samego rana była. I no tak się jakoś samo złożyło. Zaprosiłem. Tak sobie skojarzyłem. Dlaczego mieliby ci goście nie być przy tym, jak zawieszam flagę? Oni to podchwycili z ogromną radością i zauważyłem z przejęciem. Nawet ktoś zaintonował jakąś piosenkę patriotyczną przy tym, pamiętam. To nie był hymn, ale państwowy, ale jakaś po prostu piosenka patriotyczna z XIX wieku, dawna. I atmosfera zrobiła się tak miła. Również i ci wszyscy goście, którzy wtedy byli, wyszli przed dom. No i stało się to pewną taką celebrą, bardzo sympatyczną i jakże miłym wspomnieniem. Jeżeli czasem też coś takiego się uda, jeżeli na przykład rodzice będą świadkami tego, jak ich syn zawiesza flagę, to już coś. Nasze życie decyduje się i świadomość tego może być naprawdę piękna dla naszego życia. Nasze życie decyduje się w każdej chwili. I czasem najmniejsze gesty mogą sprawić, że po prostu nasze życie wznosi się na wyższy poziom, że ma większy sens.
Tak, pewnego rodzaju umiejętność celebrowania tych wydarzeń historycznych, świąt w naszej przestrzeni tej małej rodziny, tego ojczystego gniazda rodzinnego. To również wielka sztuka, ale także inwencja. Inwencja dla każdego z nas, jak tutaj piękny przykład pan senator podał, chociażby właśnie z tą flagą, aby w taki sposób również celebrować i uczyć tego szacunku do flagi właśnie tych najmłodszych i starszych. Serdecznie dziękujemy za ten przykład. Pan Piotr Boroń, historyk, pedagog, senator 6. kadencji, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010 jest naszym gościem. A temat, który dziś podejmujemy, to kształtowanie patriotyzmu w rodzinie. Zapraszamy również widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia czasu naszego spotkania, również do dzielenia się tym, jak, drodzy, wy kształtujecie ten patriotyzm w swoich rodzinach. numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Zachęcamy, zapraszamy, drodzy, telefonujcie i dzielcie się również tym, w jaki sposób wy pielęgnujecie, kształtujecie patriotyzm w swoich rodzinach. To jest temat niebagatelny, tym bardziej, że w tej przestrzeni, którą teraz obserwujemy, w której znajdujemy się, widzimy, panie senatorze, również mocną walkę z godnością człowieka. Ci wszyscy, którzy są przeciwnikami godności człowieka, w czym to się wyraża? Chociażby w tym, że człowiek sprowadzany jest tylko do pewnego rodzaju takiego, brzydkie słowo, bardzo brzydkie słowo, wyrobnika, prawda? Który ma tylko i wyłącznie spełniać pewnego rodzaju zadania, które są mu nałożone, ma pracować, ma przynosić pewnego rodzaju efekt. Jeśli nie przynosi efektu, to jest pewnego rodzaju takie wywierane na niego poczucie, no właśnie, że nie spełnia tych czy takich wymogów i też poczucie pewnego rodzaju no, takiej jakiejś też słabości, czy różnie to można definiować, prawda? Ale taki nacisk no, dzisiaj jest niestety kształtowany w tej takiej pogoni za tym, żeby jak najlepiej, jak najwięcej w takiej przestrzeni właśnie tej pracy i sprowadzania człowieka tylko i wyłącznie do osoby, która ma pracować. I osoby, które są wrogami tak pojętej godności człowieka, no będą też wrogami świętowania w tej przestrzeni rodzinnej, sprowadzając tylko jak najwięcej do pracy. A jeśli nawet nie do pracy, to niedziela, nie świętowanie, nie wspólne spędzanie czasu, ale zakupy. Otworzyć centra handlowe, iść do centrów handlowych, tam spędzać wolny czas. Bardzo często w to sposób nieproduktywny, nie scalający rodzinę, nie pozwalający się lepiej zintegrować, poznać i ubogacić, tylko no tak jałowo, bardzo jałowo przeżywając ten czas. I tutaj jest, myślę, że również klucz sprawy, jeśli chodzi o to kształtowanie patriotyzmu w rodzinie. Trzeba mieć również tego świadomość, że te naciski z różnych stron również oddziałują na przestrzeń rodziny, także i w tym aspekcie.
Świętowanie to sens naszego życia. Nie tylko świętowanie w niedzielę i w dni wolne od pracy, kiedy tak jakby odgórnie jest zalecone, żeby mieć inną aktywność niż w tak zwane dni robocze. Notabene to, co ojciec pokazał, to chyba ten problem, to najstraszniejszy chyba przykład można by pokazać ze Związku Radzieckiego. Przecież bolszewizm, te obozy, łagry, one charakteryzowały się tym, że likwidowano tam wszystkie święta. No, za święto mogło uchodzić, powiedzmy, wygłoszenie jakiegoś tam referatu, czy też puszczenie jakiegoś nagrania, kiedy Stalin coś powiedział. No, ale to już była silna indoktrynacja, a nie prawdziwe świętowanie. Natomiast ja powracam do znakomitego doświadczenia Kościoła, coś takiego jak kalendarzyk liturgiczny i wielkie święta, Wielkanoc i Boże Narodzenie, to oczywiste. Ale przecież każdego dnia wspominamy jakiegoś świętego, szczególnie wspominamy naszego patrona, bardzo słusznie, dowiedzmy się o nim jeszcze coś więcej, ale również możemy świętować z dużą świadomością bardzo, bardzo różne daty, rocznice, czy też święta, czy to ustanowione, no może lepiej powiedzmy zaproponowane do społeczeństwu, rodzinom, do tego, żeby zwrócić uwagę na coś. No na przykład 1 marca, Dzień Żołnierzy Niezłomnych. 15 sierpnia rocznica Bitwy Warszawskiej, 31 sierpnia wspomnienie, o ja już zaczynam troszkę jak w kalendarzyku liturgicznym, ale rzeczywiście wspomnienie Solidarności, a cała seria różnych bitew, jakich mamy rocznice, prawda? 12 września, rocznica bitwy pod Wiedniem. 15 lipca, wspaniałe zwycięstwo pod Grunwaldem. I tak dalej, i tak dalej. Czy też na przykład święta zaproponowane przez Parlament Polski, jak na przykład 14 kwietnia, święto Chrztu Polski. Myślę, że warto o czymś takim również wspomnieć. No i oczywiście cała bardzo, bardzo długa seria wspomnień, jakie mogą być związane z różnymi grupami zawodowymi na przykład, prawda? Kościół, o choćby dzień dzisiejszy weźmy, no, Dzień Świętego Floriana, ale to również jakieś wspomnienie na przykład bohaterskich strażaków. I no, strażacy mają tutaj kilka dni do świętowania od 1 do 4 maja i nie zaniedbują tego. Natomiast warto chyba każdy dzień ubogacić sobie jakąś taką pamięcią. A samo świętowanie przez rodzinę, no, zachęcałbym, wracając jeszcze do dzieci szczególnie, żeby ten dzień zaznaczył się również na przykład może jakimś smakołykiem. Ja wiem, że to brzmi dość prosto, ale proszę zauważyć ten mechanizm. No w końcu i największe święta tak samo u nas przejawiają się w tym, że mamy jakieś bardziej wykwintne jedzenie, że mamy jakieś porządki w domu na przykład, że gustowniej w tym dniu się ubierzemy. A na przykład jeżeli wyjście na przykład 3 maja na jakieś wspólne świętowanie rodziną zakończy się tym, że potem pójdzie się na przykład na pizzę albo na jakieś lody z dziećmi, to jestem przekonany, że zapisze się to w ich pamięci jako bardzo sympatyczne skojarzenie. I nie unikajmy tego, nie ma w tym w końcu nic złego.
Kształtowanie patriotyzmu w rodzinie. Temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan Piotr Boruń, historyk, pedagog, senator, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010. Zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia, do dzielenia się również tym, w jaki sposób my w naszych rodzinach kształtujemy patriotyzm. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesława z Pomorza z tej strony. Ja tak troszeczkę chciałam nieco zboczyć troszeczkę z tematu, a chodzi mi o to, że gdzieś około tygodnia temu, niecałe kilka dni temu, było takie w telewizji podana taka informacja o tak zwanym święcie uczonych, nie? I byłoby dobrze, jakby media takie chociaż w kilku zdaniach informowały, czym to jest święto i tak dalej. Ja po prostu sięgnęłam z internetu informację, że to jest wspomnienie takiego z II wieku naszej ery. I to jest taka akurat analogiczna sytuacja do teraz, takiej podobnej, co teraz obecnie jest, ponieważ w II wieku tam naszej ery było takie wydarzenie, jakaś zaraza wybuchła w szkole takiej religijnej, tam 24 tysiące umarło tych uczniów jakiegoś tam rabina tego. I co było takie charakterystyczne, że tam te dni odliczano, też no, nazywa się to święto 33, aż 33, 33 dnia, tam, ten jeden dzień to był taki święty, że dzień bez zarazy. I taka jakby taka informacja była w mediach, prawda, czym takie święta, to byśmy tak rozwijali też swoją wiedzę. A to jest niezwykłe też, bo to jest to święto właśnie tych szkół religijnych. Ci młodzi mężczyźni żydowskiego tam, Żydzi, młodzi Żydzi mężczyźni, właśnie tam dużo jest tych szkół religijnych w Izraelu i oni są tak zaangażowani. A tak wydaje mi się, to było takie niezwykłe, bo taka zaraza jak wybuchła, tyle ludzi umarło, czy właściwie zostało zinterpretowane to po prostu to wydarzenie.
Pani Wiesławo, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i właśnie tutaj to w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan senator, to również w naszej gestii leży to poszukiwanie również. Chociażby na antenie Radia Maryja, kiedy rozpoczynamy nowy dzień, to bardzo często sięgamy właśnie do kalendarium, tak charakteryzując ten dzień, mówiąc, prawda, o konkretnych świętach, wspomnieniach. Od tego chcemy rozpocząć, kto patronuje nam dzisiaj w liturgii, ale także sięgamy do wydarzeń historycznych, które miały miejsce w tym konkretnym dniu, aby nakreślić pewnego rodzaju panoramę, w której się znajdujemy. I warto również samemu korzystać z takich różnych pomocy, które są nam dane, czy to w formie papierowej, czy to w formie wirtualnej, w przestrzeni internetu możemy znaleźć pełno takich pomocy, które nam też uzmysłują i pomogą w kształtowaniu także tych postaw patriotycznych i przede wszystkim świadomości patriotycznej, jeśli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w tym konkretnym dniu. Bo to właśnie to, o czym wspominał pan senator, to nie tylko świętowanie tych wielkich uroczystości, ale to też pewnego rodzaju taka kształtowanie w prozie dnia codziennego tej świadomości patriotycznej, bo jakże bogata jest nasza historia w te doświadczenia. Panie senatorze, proszę bardzo.
No, ja może podsunę w takim razie parę rocznic i oczywiście nie sugeruję tutaj, że wszyscy musimy je podchwycić jako jakieś święto nasze narodowe. One są z bardzo różnej dziedziny, ale wynotowałem sobie, przyznam, parę takich, aby uzmysłowić, jak bogate jest to nasze kalendarium. No na przykład jutro, już choćby jutro przypada dokładnie 200 lat od śmierci Napoleona. Taka rocznica rzadko się zdarza. Odnośnie Napoleona były różne nadzieje u Polaków. Według wielu nie zostały one spełnione. To jest dyskusja historyczna, ale właśnie ta dyskusja historyczna może się odbyć przy okazji pewnej rocznicy i no, jeżeli byłoby to na przykład w domu, ale i w studio telewizyjnym, to rozmowa na temat Napoleona i czasów napoleońskich powinna też uzmysłowić, na czym polegał polski patriotyzm w tamtych czasach, czyli wiedza. Wiedza z tego powinna wypływać. A znowuż 7 maja upłynie dokładnie 400 lat od chwili, gdy cesarz zwolnił ze swojej służby żołnierskiej naszych Lisowczyków, znakomite, chociaż bardzo okrutne wojsko. 8 maja przypada rocznica, wydaje mi się, że bardzo ważna akurat dla Polaków, śmierć wielkiego bohatera z czasów Konfederacji Barskiej. To był taki kozak Józef Sawa Caliński. Do Konfederacji Barskiej przypadły różne stereotypy, że to, prawda, takie ewidentnie szlacheckie powstanie, bardzo konserwatywne i tak dalej, i tak dalej. Otóż tu właśnie mamy przykład takiego dowódcy z Konfederacji Barskiej, który był kozakiem, czyli on był nawet, można powiedzieć, wbrew tym różnym złym rzeczom, które wtedy działy się, choćby, prawda, mordowanie Polaków i Żydów na Kresach przez ludność ukraińską. A tu Sawa Caliński, takie epitafium ładne ktoś o nim napisał, zwykły kozak, a cóż by zdziałał, gdyby był na tronie? No to oczywiście przytyk do ówczesnego króla Poniatowskiego. No wreszcie mamy choćby 16 maja, dokładnie 250 lat z działań, nieszczęsnych działań Ksawerego Branickiego, późniejszego hetmana i targowiczanina i wojsk rosyjskich przeciwko konfederatom. tutaj król polski Stanisław August Poniatowski wydał odpowiednie zezwolenia dla tamtych wojsk, które miały tłumić Konfederację Barską. Czyli to też jest żywa historia. Proszę zauważyć, dokładnie 250 lat temu możemy śledzić. Spotkałem się z tym, że kiedyś w jednej z rozgłośni radiowych dzień po dniu śledzono, co działo się podczas Powstania Warszawskiego. To była okrągła rocznica i każdego z 63 dni powstania podawano informacje, co w tym dniu dokładnie działo się. No, tam chyba to było 50 lat wcześniej. Czyli tego typu przeżywanie to również ubogacenie się w wiedzę na temat historii. Ja jako historyk oczywiście kładę nacisk na historię, ale proszę zauważyć, że ona ma tutaj największe znaczenie. I wiedza historyczna, wiedza.
Ufamy, że pan senator, wspominając o tej rozgłośni, która mówiła między innymi o przebiegu Powstania Warszawskiego, to ma na myśli antenę Radia Maryja, ponieważ już od lat na naszej antenie jest tak zwana kartka z kalendarza, kartka z Powstania Warszawskiego, która właśnie dzień po dniu relacjonuje różne wydarzenia, które miały miejsce podczas Powstania Warszawskiego. A jeśli jesteśmy przy maju, to 8 maja no, wspomnienie głównego patrona naszej ojczyzny to też pewnego rodzaju właśnie ta wspólna rzeczywistość łącząca zarówno wiarę, jak i właśnie to nasze życie patriotyczne, bo tak, żeśmy wspomnieli na samym początku, to są dwie rzeczywistości jakże złączone w jedną całość w historii naszego kraju, naszej ojczyzny. Halo, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana profesora. Cenię pana profesora za wiedzę i prawdę. Chciałem powiedzieć, panie profesorze, że ja byłem, no jestem studentem pana profesora, studentem seniorem.
A jak student senior pana senatora ma na imię?
Z Akademii Seniorów. No, pan profesor niedaleko naszej gminy mieszka. Ja jestem z Biskupica, a pan profesor jest od chyba Liszek albo Czernichowa.
Od tych takich osobistych konotacji przejdźmy do tematu naszego dzisiejszego spotkania.
Chciałem powiedzieć, nawiązać do wychowania w patriotyzmie. U mnie jeszcze, no już ściągnąłem przed chwilą flagę z szarfą maryjną. I zawsze zakładam, jak papież Franciszek był u nas tu w Małopolsce, to też flaga wisiała z szarfą żółtą. Panie profesorze, ja chcę nawiązać do Jana Pawła II. On bardzo się przejmował wychowaniem naszej młodzieży i on zawsze mówił, że trzeba chodzić zawsze za Duchem Świętym, Bożym, Ewangelio, Dekalogiem, a nie za duchem tego świata, czasów ideologii tej marksistowskiej, ostatnio tęczowej. Jan Paweł II zawsze mówił, że trzeba kierować wiarą, rozumem, a Polska, Europa, świat, no to jest pełzający totalitaryzm. Chcę, panie profesorze, powiedzieć, że ostatnio są takie stwierdzenia w mediach, na przykład, że Sienkiewicz to jest rasista, Mickiewicz to jest faszysta. To kochał Polskę chyba. A pani Konopnicka, no to nacjonalistka. No, ale wbija się do głów naszej młodzieży takie autorytety, jak, nie wiem, czy można powiedzieć, ale jakieś nazwisko. Ale wiem, że to mnie przeraża. Gross, Hartmann, Urban. No, to uważam, że to jest bardzo źle. I jeszcze jedno. Też prominentny zawodnik, prominentny polityk Platformy wystartował z taką intencją, żeby zlikwidować, panie profesorze, historię, religię i teologię. No, to są atrybuty, które przetrwały, no, pozwoliły nam przetrwać i zawoli, i zabory, i faszyzm, i komunizm. A teraz chyba też i potrafią przetrzymać tę ideologię tęczową. O rodzinie. No, tutaj wychowanie ku wartościom idzie coraz trudniej. Ja to widzę w rodzinie. W tej chwili trudno jest zastosować metodę, twierdza nam będzie każdy próg. Tak nam to pomóż Bik. No, dzieci są rozrywane przez kilka, a nawet kilkanaście sił. Szkoła, często liberalna, internet, telewizja, inne media promują wiele zła. Ale ja mam zaufanie do szkół katolickich, panie profesorze. Tam pracują pasjonaci, ludzie szlachetni, odpowiedzialni za wychowanie naszej młodzieży. No i cieszę się, że takim sztandarowym przykładem pozytywnego wychowania naszej młodzieży jest WSK SIM w Toruniu. Tam są profesorowie z najwyższej półki. No i ta uczelnia jest założona z ojca Tadeusza, Zgromadzenia Redemptorystów. Serdecznie im zatem gratuluję. Ja często bywam w Toruniu i widzę, jak ta młodzież jest świetna, piękna, duchowo patriotyczna. Także jeśli takie będzie wychowanie, to Polska nie zginie i trzeba tylko tak modlić. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy panie Stanisławie. Dziękujemy również za to podkreślenie także tego wychowania patriotycznego, które jakże poczytne miejsce zajmuje w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej tu w Toruniu. Za to również bardzo, bardzo panu dziękujemy, bo tak jest. I to ciekawe, że raz ze strony uczelni, prawda, jest pewnego rodzaju też takie klimaty wytwarzane, ale i sama młodzież, która tutaj studiuje, która tutaj tak zdobywa swoje talenty, zdobywa swoje nowe zdolności i kształtuje swoje zdolności, sama wychodzi z takimi inicjatywami. To też jest dla nas jakże budujące. Tak, ten klimat, o którym rozmawiamy, to jest niesamowicie ważna sprawa. Jeśli ten klimat jest dany, jest stworzony pewnego rodzaju taka przestrzeń, to młodzi ludzie będą sami tutaj sięgać właśnie po te treści patriotyczne. Ale pan Stanisław poruszył kilka tematów. Poruszył temat związany z tożsamością. Jeśli wymazuje się tę pamięć historyczną, to pytanie o tę naszą tożsamość narodową. Kolejna kwestia to zestawienie. Patriotyzm, nacjonalizm. To zestawienie, które niestety, ale często funkcjonuje, prawda? Jak ktoś jest patriotą, to się go określa nacjonalistą. Tutaj bardzo prosiłbym, panie senatorze, może o określenie, doprecyzowanie tych dwóch pojęć. I ta trzecia kwestia, o której pan wspomniał, właśnie przestrzeń rodziny i kształtowania w tej przestrzeni tych postaw patriotycznych. Panie senatorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za wzruszające pozdrowienia od mojego wybitnego absolwenta i niniejszym przesyłam pozdrowienia do wszystkich tych studentów z serii wykładów, jakie miałem w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chyba można to w ten sposób nazwać. Bardzo, bardzo miło wspominam i to też świetny przykład właśnie na to, jak samorząd może wprowadzić dobrą akcję i uzupełniać to, co dzieje się w przestrzeni państwowej, szkolnej, rodzinnej, również od tego typu spotkania. To pamiętam, że tam przybywali bardzo licznie również ludzie w starszym wieku i wierzę, że oni dalej potrafili przekazywać tę wiedzę. Natomiast to, co pan powiedział o no właśnie łamaniu naszej tożsamości, czy też w ogóle chęci oderwania nas, jakiegoś odczepienia od naszej własnej historii, bo ja w ten sposób zrozumiałem to nie tajemnica, że to pan przewodniczący Budka wystąpił z tym szalonym pomysłem, żeby nie było historii na uniwersytetach. No to zupełnie jakiś poroniony pomysł. Ja miałem okazję to komentować na falach Radia Maryja i przyznam, że chyba byłem wtedy chyba najbardziej podenerwowany ze wszystkich moich wystąpień, no bo to kompletna niedorzeczność przecież. Natomiast uzmysłowił mi pan jeszcze i ojciec poprzez rozwinięcie tego jeszcze jedno zjawisko bardzo niebezpieczne, a mianowicie walkę o symbole, jaka rozgrywa się w tej chwili w Polsce. No, na przykład próba zawłaszczania Solidarności, to z czym choćby zetknęliśmy się nawet dzisiaj czy wczoraj przez wystąpienie Adama Michnika, no to jest, można powiedzieć, śmiałe, wręcz bezczelne zagranie, no chyba bazujące na tym, że wierzy w to, że większość Polaków jest niedoinformowana. I tu niestety ja bym traktował właśnie te próby zawłaszczania historii przez jakieś, czy to grupy polityczne, czy jakieś partie, prawda? No, Solidarność to właśnie my, to nie wy. Trzeba być na to bardzo wyczulonym. I tutaj historycy i badacze muszą z największą bezwzględnością zbierać argumenty i przeprowadzać badania, aby ludzie nie byli bałamuceni na jakichś falach czy też w internecie, a mamy z tym często do czynienia, gdzie na przykład za bohaterów, jako bohaterów przedstawia się ludzi, którzy nie są tego warci. Walka o przeszłość, walka o poglądy historyczne, szczególnie wśród młodzieży, to jest chyba najważniejsze wyzwanie każdego państwa, każdego narodu. No a wreszcie, jeśli dobrze zapamiętałem, to chyba ostatnia kwestia z tych poruszonych tutaj. No właśnie, tak jak ojciec powiedział, ewidentnie to jest bazowanie na niedouczeniu, jeżeli próbuje się na przykład poglądy patriotyczne pakować wspólnie do jednego worka z faszyzmem, czy z, no, tu jest cała seria różnych określeń, które są po prostu czymś innym. Politolodzy, historycy dawno rozdzielają te pojęcia, natomiast myślę, że no trochę jak u Goebbelsa, jeżeli często powtarza się jakieś kłamstwo, to może spowodować pewną zbitkę myślową bardzo niebezpieczną. No więc oczywiście bycie patriotą, bycie narodowcem oznacza miłość, zdolność do poświęceń dla własnego narodu, praca na rzecz własnego narodu. Natomiast inne nazwy, zgoła odmienne o 180 stopni, jako zupełnie negatywne, charakteryzują się na przykład tym, że używanie, bo ja bym nie powiedział, że w przypadku hitleryzmu była to miłość do narodu niemieckiego. To w przypadku, to już dawno określili historycy, że w przypadku Hitlera było to posłużenie się bardziej narodem niemieckim, który niestety dał się do tego zbałamucić, ale z jego perspektywy to było po prostu posługiwanie się pewnym narodem do osiągania celów swojej ideologii. No, jeżeli skłonność do własnego narodu miałaby oznaczać wyniszczanie innych narodów, no to tego też nie możemy nazwać poglądami narodowców. I ja z wielkim niepokojem obserwuję, jak w różnych, przy różnych okazjach doklejane są takie łatki właśnie do polskiego patriotyzmu, który, no, można powiedzieć, w dziejach świata naprawdę miał jeden z najpiękniejszych wyrazów. Wyrażał się w formie naprawdę pięknego poświęcenia dla swojej ojczyzny, dla swojego narodu. Jak można niszczyć jego pamięć? I to zauważamy. Czasem dochodzi do wyśmiewania, a czasem dochodzi do przemilczania, a czasem do właśnie jakiejś takiej manipulacji, żeby go przedstawić, no jak to się mówi nieładnie, dorobić mu gębę. To myślę, że coś takiego powinno być no, po prostu ścigane z perspektywy prawa.
Kształtowanie patriotyzmu w rodzinie. Temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Gościmy pana Piotra Boronia, historyka, pedagoga, senatora szóstej kadencji, ministra w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010. Halo, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mieczysław z New Jersey. Częściowo już pan senator odpowiedział to, co chciałem poruszyć i bardzo dziękuję za to, a teraz powiem, o co mi chodzi. Bo żeby ukształtować właściwie patriotyzm, czyli właśnie umiłowanie według mnie swojego narodu, swojej ojcowizny, to do tego jest potrzebne co najmniej dwie rzeczy. A znaczy prawda przede wszystkim. Nasz patriotyzm musi się opierać na prawdzie, bo nawet jeżeli nasi przodkowie popełnili jakieś błędy, to jeżeli będziemy znać prawdę, możemy to naprawić, możemy zrozumieć, dlaczego, albo przynajmniej starać się zrozumieć, dlaczego błędy popełnili. No i druga rzecz, to trzeba znać prawdę o współczesnym państwie. Bo trzeba wiedzieć, czy współczesne państwo służy narodowi, czy jest stworzone do rządzenia narodem. Czy stara się sobie podporządkować naród. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy to, co nasz naród wytworzył przez poprzednie, powiedzmy, 8 wieków. Czy tam to było słuszne? Czy może współczesne państwo stara się to podważyć, zmienić, abyśmy często
Panie Mieczysławie, niestety, ale nasze połączenie jest dość słabej jakości, ale myślę, że te myśli, które pan już przedstawił, to pomogą nam i uzmysłowiły nam, o co dokładnie tutaj panu chodziło. Za to też dziękujemy. I w tym miejscu także pozdrowienia dla pana, dla Polonii, dla Polaków, rozsianych w tak różnych stronach globu z racji nie tak dawno uchodzonego właśnie dnia Polaków i Polonii za granicą. I to też bardzo się cieszymy z tego telefonu, ponieważ no, w tym temacie kształtowania patriotyzmu w rodzinach to właśnie Polacy, Polonia poza granicami naszej ojczyzny mają no, jakże niejednokrotnie tutaj wielkie zadanie do spełnienia, bo jeszcze to pierwsze pokolenie jeszcze żyje tymi tradycjami, patriotyzmem. Drugie, trzecie, no tutaj już bardzo różnie z tym bywa. Niejednokrotnie jest tak, że się wtapiamy w tę przestrzeń, w której żyjemy. Panie senatorze.
No, pan ma rację. Z całą pewnością w pierwszej kwestii. Zacznę od drugiej. Nasza współczesność. Zawsze dyskusyjna. Ale myślę, że cokolwiek byśmy o niej nie powiedzieli, to no jak w tej piosence, róbmy swoje. W gruncie rzeczy nie dajmy się zwariować tym, że ktoś w jakiejś sytuacji nie sprawdza się, że wydawałoby się nawet, że coś może usprawiedliwiać nasze niewłaściwe zachowanie. Z tym trzeba bardzo ostrożnie podchodzić. Zresztą za chwilę jeszcze do tego nawiążę. My sami przede wszystkim musimy pracować dla ojczyzny i dla narodu, których trwanie jest długie. Ono wykracza znacznie poza nasze pokolenie, nasze życie. Wydaje mi się, że czasem nawet tak myślę sobie, próbując wyobrazić, jakie będą dzieje państwa polskiego za 200 lub 300 lat i co wtedy powiedzą o nas. My dziś mówimy o tym, że w wieku XVI, XVII Polska była wspaniała, potężna i zwycięska, a potem upadła. Czy my dzisiaj żyjemy w państwie, które ma wielką siłę, czy też przejdzie ten okres do historii naszego narodu i państwa jako okres no może jakiejś tam słabości, no może nie najniższej też, prawda, ale też może nie największego splendoru, ale my sami, czy my zapiszemy się jako ci, którzy przez ten czas wykonali swoje zadanie, wykonali swoją pracę, żeby znowu kiedyś Polska jaśniała. Przyjrzyjmy się tym wszystkim Polakom, którzy na przykład w latach 30., 40., 50. wieku XIX, nie mając w perspektywie jednego życia, że Polska odzyska niepodległość, można było stracić nadzieję, a pracowali na to, żeby kiedyś znowu Polska odżyła. Oczywiście im należy się za to wielka chwała, że działali pod prąd, można powiedzieć, pod prąd historii. Przecież to było mało prawdopodobne, że Polska znowu na mapie świata zaistnieje, że znowu będzie jakaś silna, jak przynajmniej wydawało się, że ma szansę na to w krótkim okresie dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście jeszcze nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, no, to jest wręcz karygodne, jeżeli ktoś dzisiaj na przykład o Mickiewiczu, Moniuszce czy Sienkiewiczu wygaduje jakieś złe rzeczy. To są naprawdę nasi najwięksi bohaterowie, jeżeli my nawet ich dzisiaj nie czujemy do końca, bo żyjemy w trochę innych czasach, ale wiedzmy, że na tamte czasy to byli ludzie, którzy zrobili coś, co można było najlepszego zrobić dla swojej ojczyzny i swojego narodu. Winniśmy im po prostu ogromną, ogromną wdzięczność. Natomiast jeszcze w jednej kwestii nawiążę do pańskiej wypowiedzi, bo no, tak troszkę jakby, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, bo nie do końca się pan wypowiedział, ale jak się zachowywać wobec swojego państwa, narodu w dobie różnych przeciwności. Otóż w tym roku, a mówimy o różnych naszych rocznicach, przypadnie niesamowita data. Niesamowita. 11 sierpnia 480 roku przed naszą erą, czyli teraz będzie dokładnie, bo to obliczanie, prawda, nie ma roku zero, więc musimy tak to liczyć. Będziemy mieli 2500 lat dokładnie od bitwy pod Termopilami. To jest bitwa, która można powiedzieć, że wydarzyła się w Grecji, ale to jest bitwa, która najbardziej ukształtowała nas Polaków. ileż my mamy tych naszych Termopil w historii polskiej, ile mamy postaw właśnie tych Leonidasów różnych i tych 300. Ale przy okazji jeszcze jedna nauka z tego. Był tam zdrajca Grek, nazywał się Efialtes. I nie uwierzę w to, żeby był to z gruntu zły człowiek, który nie miał jakichś wówczas, choćby i subiektywnych argumentów, żeby zaszkodzić swojej ojczyźnie. Niemniej jednak z całą pewnością, i to widać poprzez różne próby, różne oceny jego postaci, on zrobił źle. On zdradził, wskazując Persom drogę, jak można wejść na tyły Greków. Greków, którzy w tym wąwozie termopilskim tak zwanym mogli się bronić bardzo długo przed wielką armią perską. On zdradził. Może on wtedy miał jakieś argumenty, ale obiektywnie rzecz biorąc, historia cała pokazuje, że to, co zrobimy dobrego dla ojczyzny, to i również powinno nas pokazać potem w dobrym świetle. Jego działanie z całą pewnością było złe. My pracujemy dla ojczyzny. Nie pracujemy dla takiego czy innego polityka, którego nie lubimy. My nie warunkujemy naszych postaw względem naszego państwa w zależności od tego, czy podoba nam się ten czy ów. My musimy pracować dla Polski na jej wielkość, która może wykwitnąć w czasie, który Pan Bóg da nam. My musimy po prostu robić swoje na teraz, a potem się okaże.
Bóg, honor, ojczyzna. Niech te wartości nam przyświecają również w naszych codziennych...
I w tej kolejności,
tak, w tych naszych rodzinnych relacjach. I dbajmy o to krzewienie patriotyzmu nie tylko od święta, ale również w naszej codzienności. Panie senatorze, dziękuję za czas naszego dzisiejszego spotkania. Bóg zapłać. A pan senator Piotr Boroń, historyk, pedagog, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010 był naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie, mówimy sobie do usłyszenia, do zobaczenia. A także pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim widzom telewizji TVAM oraz słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania w tym pięknym temacie, ale temacie również zobowiązującym nas do tego, aby uczynić sobie pewnego rodzaju rachunek sumienia, ale także wyciągnąć wnioski do tego, jak my staramy się kształtować patriotyzm w naszych rodzinach. Bardzo serdecznie dziękuję za ten czas naszego dzisiejszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.